Nim przejdę do trzeciej części mojego nauczania, mojego zwiastowania dzisiaj, chciałbym wam coś pokazać, coś, co utożsamiam z tym moim zwiastowaniem, bo mówimy o Bożej łasce i o tym, że to wszystko, co dzieje się w naszym życiu, co ma miejsce, nie polega na tym, że my o własnych siłach próbujemy coś osiągnąć poprzez zakon, nakazy i zakazy, ale wszystko, cokolwiek robimy, jest z łaski poprzez Jezusa, który działa w nas. Oto znalazłem w internecie takie obrazki. Co się dzieje, kiedy zaczynamy działać o naszych własnych siłach? Oto wleciał samochód do wody osobowy, widzieliście go tam w wodzie i przyjechała ciężarówka, aby wyciągnąć to auto. A więc zapięli auto i ciężarówka wyciąga go, ile ma siły w sobie, a więc idzie w górę, już prawie jest blisko. Zobaczcie, jak się ma trochę siły, to można coś zrobić, można gdzieś dojść i już prawie jest blisko, ale ups. Niestety. O, czasami tak jest w naszym życiu. Kiedy zmagamy się, kiedy idziemy na całość o naszych własnych siłach, staramy się, sami lecimy, spadamy. Ale to nie koniec. Następne podejście. Przyjechała druga ciężarówka. Troszkę większa, myśli, że ma więcej siły, a więc jest następne podejście i wyciąga już teraz... Te obydwa, jakoś się udało ten jeden wydobyć, ten mniejszy, ale przyszedł cięższy ciężar, drugie wyzwanie, trzeba wyciągnąć tą ciężarówkę, która wpadła. A więc nabiera siły i ciągnie, wyciąga, już jest blisko, prawie, już prawie jest ciężarówka u góry i o, ups, widzisz? Kiedy patrzę na to, to napisałem, widzisz, twój dzień nie jest wcale całkiem zły. Tak? Nasz dzień nie jest całkiem zły. Nie jest taki zły, kiedy patrzymy na takie wydarzenia, które się mogą przydarzać. A więc używam tej ilustracji, aby pokazać, jak słabi jesteśmy, gdy działamy o naszych siłach. I cała mentalność tego przesłania, całe sedno nauczania na temat Bożej łaski, którą notabene sam bardzo przeżywam, po tylu latach mojej służby i pracy zaczynam rozumieć tajemnicę, głębię Bożej łaski. Bo wiele razy sam nauczałem zakonu i narzucałem sobie zakon. Niestety nie można tego pogodzić. Dziś pokażę wam i najbardziej niech broni łaski Boże Słowo, nie ja, bo może nie jestem aż na tyle kompetentny, aby udowadniać coś, aby pokazać coś. Dlatego dzisiaj chciałbym mówić o znaczeniu Bożej łaski, o tym, co znaczy poznać Bożą łaskę, przeżyć ją z nauczania Bożego Słowa, gdyż to dzięki tej właśnie łasce, dzięki Bożej łasce mamy, jesteśmy i idziemy tam, gdzie idziemy. Mamy to, co mamy. Jesteśmy tym, kim jesteśmy. Chciałbym na samym początku powiedzieć tak, że nie dlatego, że mamy fajnych przyjaciół, niczego nam nie brak. Nie dlatego, że mamy dobrą pracę, niczego nam nie brak. Nie dlatego, że mamy konto w banku, niczego nam nie brak, ale dlatego, że Pan jest pasterzem moim. Jeśli ktoś nie czyta Biblii, to dla niego jest to dziwne stwierdzenie. Ale jeśli ktoś czyta Biblię i otwiera ją i czyta Psalm 23, powiedziane jest wyraźnie w tym psalmie, dlatego że Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. I mówię biblijnie, mówię tak jak Boże Słowo, mówię tak jak jest zapisane w Bożym Słowie. A to, że Pan jest pasterzem moim, wynika z Bożej łaski. Mówiliśmy o tym, że Ewangelia to objawienie Bożej łaski przez Chrystusa i krzyż. Mówiłem już w dwóch wykładach, odkrywając tajemnicę świętości, która jest z łaski, nie poprzez zasady, nakazy i zakazy i zakon. Nie dlatego, że mam powieszonych 10 przykazań w moim domu, jestem uświęcony. Z przykazaniami to jest trudny temat. Dlatego, że Biblia mówi nam, że jeśli jedno złamiemy, wszystkie łamiemy. A więc biada nam. Jeśli chcemy wzorować się na przykazaniach i lubimy je sobie wieszać w domu, to musimy pamiętać, że jeśli idziemy według zakonu, według przykazań, to musimy spełnić wszystkie. Czytamy w liście Jakuba, że jeśli jedno złamiemy, wszystkie łamiemy. A więc muszę wybrać, czy żyję pod dyrektywą łaski Bożej, czy chcę żyć według Starego Testamentu, według nakazów i zakazów, zakonu i prawa. Ewangelia to objawienie Bożej łaski przez Chrystusa i krzyż. Dlatego Biblia mówi, z Jego pełni wszyscy bowiem bierzemy łaskę za łaską. Czytaliśmy ten werset w pierwszym wykładzie, że prawo, zakon został dany przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszła przez Jezusa Chrystusa. Prawo i zakon, wiecie na czym się opiera? Jaka jest końcówka wypełnienia zakonu? Ja to zrobiłem. Ja, człowiek, to zrobiłem. Nałożyłem sobie nakaz i go przestrzegłem, przestrzegam. Mogę stanąć z podniesioną głową. Tak, nic nie ukradłem. Chwała mi. Łaska to Jezus i to dzięki Niemu jestem tym, kim jestem i mam to, co mam. I potrafię żyć tak, jak żyję. Nie dlatego, że sobie nałożyłem teraz nakaz, bo żyję według zakonu. Panie, oto dałeś przykazanie, a więc będę go teraz przestrzegał. Wiecie, to jest dziwne, obarczać siebie przykazaniem, nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie. Przecież kiedy Jezus żyje w naszym sercu i oddaliśmy życie Panu, to nie ma nawet myśli, aby myśleć o innym Bogu. Nie ma nawet myśli, aby sobie jakiegoś innego Boga powołać do swojego życia, bo jedynym, którego czczę, którego kocham, do którego należę, jest mój Ojciec w niebie i Jego czczę. I żyję z miłości do Ojca, nie dlatego, że dostałem nakaz, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Wypełnienie zakonu polega na tym, że ja jako człowiek to zrobiłem. Dlatego Izraelici upadali, bo byli słabi i nie byli w stanie wypełnić zakonu. Ponosili porażkę za porażką. Zawodzili Boga bezustannie. Dlatego przyszedł Jezus, została objawiona Boża łaska i Boża łaska jest objawiona w miłości Chrystusa do człowieka. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział. Myślę, że ta opowieść Pana Jezusa najbardziej obrazuje Bożą łaskę, kiedy wraca marnotrawny syn do domu ojca i czytamy, że ojciec wstał. I wyszedł mu naprzeciw. Właściwie źle powiedziałem. Ojciec nie wstał. Ojciec tam stał i czekał. To syn marnotrawny wstał, aby do domu ojca wrócić. I kiedy ojciec czeka na niego, a syn wraca, widzi go, gdy był daleko. Pięć rzeczy miało miejsce, które wydarzyły się w tym wersecie. Widział go, użalił się nad nim, wyszedł do niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Pięć rzeczy uczynił ojciec, gdy wracał grzeszny, brudny, sponiewierany przez życie upadły Syn Boży, gdy wracał do domu. To jest łaska, to jest obraz Bożego miłosierdzia. Myślę, że nie ma piękniejszego obrazu w Bożym Słowie, jak ten opis wracającego marnotrawnego syna do Boga, bo Bóg jest miłością i On przebacza nam nasze grzechy. Według Nowego Testamentu operuje Bóg Bożym miłosierdziem, łaską, przychylnością poprzez Jezusa Chrystusa, który jest orędownikiem naszym, bo gdyby tak nie było, dawno byśmy wszyscy poginęli, jeśli byśmy byli osądzani według zakonu i prawa. Wielu z nas by już nie było. Byłoby to samo, co miało miejsce w Starym Testamencie. I wielu poginęło z powodu węży, a inni poginęli z powodu choroby. a inni zostali zabici przez wrogów, dlatego że nie trzymali się prawa, nie trzymali się zakonu, ale przyszedł Pan Jezus i Bóg okazał miłosierdzie i Bóg zlitował się nad nami i dzisiaj patrzy na nas poprzez pryzmat łaski. Oto w Ewangelii, przepraszam, do Ewangelii jeszcze dojdziemy, w liście do Rzymian, 5:8, czytamy. Bóg daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, tym bardziej więc teraz, dzisiaj, oto dzień, który dał mi Pan, teraz usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. To jest Boża łaska. To jest Boże miłosierdzie. Tym bardziej więc teraz, jako dzieci Boże, usprawiedliwieni krwią Jego. Ale popatrzcie wcześniej. Bóg daje w Nowym Testamencie poprzez przymierze Jezusa, poprzez Jego przyjście, dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy jeszcze byliśmy w grzechu. Dzisiaj wielu ludzi jest w grzechu, ale Chrystus za nich umarł. Tak samo jak umarł za nas. I dzięki Bożej łasce otrzymujemy przebaczenie grzechów. W Rzymian 6:14 czytamy, że teraz, kiedy jesteśmy dziećmi Bożymi, grzech nad nami panować nie będzie. I znowu mamy tutaj Boże Słowo. Bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Nie jesteśmy już pod zakonem, lecz pod łaską. Dziwię się ludziom dzisiaj, ludziom czasu Nowego Przymierza, Nowego Testamentu, że ciągle chcą narzucać zakon. Jeśli nie zrobisz tego, tamtego, jeśli nie będziesz tego dnia przestrzegał, tego nie będziesz robił, tamtego nie będziesz robił, no ale zbawienie w Jezusie, dobrze, zbawienie zbawieniem, ale musisz jeszcze to, to i to i tamto. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Ale ciągle zmagamy się z grzechem. Nie wiem jak wy. Ale ciągle jeszcze nie jesteśmy doskonali. Ja nie jestem. Nie wiem jak wy. Ja wiem o tym, że się zmagam. Choć grzech nie ma mocy nad nami, dlatego właśnie potrzebna nam jest Boża łaska, abyśmy przez grzech nie zostali wciągnięci, abyśmy nie zostali ściągnięci z tej platformy do tego bagna grzechu. Potrzebujemy Bożej łaski, Bożej siły. Zakon obnaża grzech, ale z niego nie uwalnia. Nigdzie w Bożym Słowie nie mamy zapisane, że przestrzeganie zakonu uwalnia nas z grzechu. Zakon obnaża grzech, prawo Starego Testamentu obnaża grzech, ale z niego nie uwalnia. Możemy się powstrzymać ze strachu przed karą, ale nie jesteśmy uwolnieni z grzechu, a Bóg chce nas uwolnić. Co, czym jest? Co to jest? Życie Bożą łaską. Wczoraj także to słowo podkreśliłem na uroczystości ślubowania małżeńskiego. To jedno słowo, które z natury człowiek nie lubi, ale ono jest bardzo ważne. Czym jest Boża łaska? Czy poruszanie się w Bożej łasce w naszym życiu? Jest to posłuszeństwo z wyboru, nie z nakazu. Jest różnica być posłusznym z nakazu. Ktoś kazał mi być grzeczny, a więc staram się być grzeczny. Bo jak nie będziesz grzeczny, to ci tak skórę złoję. A więc ze strachu staram się być grzeczny. Jestem posłuszny, a więc staram się być posłuszny. Natomiast żyjąc w Bożej łasce, jestem posłuszny z wyboru, nie z przymusu. To jest styl mojego życia, to jest moje świadectwo. To jest życie w łasce. I pierwsza myśl, którą chcę wam dzisiaj przedstawić. Żyjemy nowym życiem przez łaskę Bożą. Nie jesteśmy w stanie żyć nowym życiem bez łaski Bożej. I teraz czytajmy Boże Słowo. List do Rzymian, 6 rozdział, Biblia Warszawsko-Praska. Cóż zatem, czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod prawem, lecz pod łaską? Mamy grzeszyć? Że nie jesteśmy pod prawem, lecz pod łaską? Apostoł Paweł tak nauczał, że jesteśmy pod łaską, nie pod prawem. To był uczeń studium Gamaliela, zakonu. On mówił, nie jesteśmy już pod zakonem, jesteśmy pod łaską. Ależ nigdy. Czyż nie wiecie, że czemu służycie z uległością, tego też stajecie się niewolnikami? To jest niesamowite zdanie. Jeśli chcę służyć pod zakonem, staję się niewolnikiem zakonu. Jeśli służę pod łaską, jestem w niewoli łaski. Halleluja! Apostoł Paweł mówi, czy nie wiecie, że czemu służycie z uległością, tego też stajecie się niewolnikami. Czy to grzechu, który wiedzie ku śmierci, czy też posłuszeństwa Bogu, który zapewnia sprawiedliwość. Ale Bogu niech będą dzięki za to, że choć byliśmy kiedyś niewolnikami grzechu, to jednak przylgnęliśmy po tym całym sercem do nauki, której was powierzono, i tak uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. Jesteśmy pod łaską. Definicja Bożej łaski. Może definicję. Pierwsza. Łaska to przychylność Boża, na którą nie zasłużyliśmy. To jest najbardziej klasyczna definicja wyłaniająca się z greckiego słowa łaska. To przychylność niezasłużona. Przychylność Boża, na którą nie zasłużyliśmy. Jak wam to zobrazować? Pan policjant zatrzymuje mnie za złamanie przepisów, za szybkość. Mówi, panie kierowco, mandat 300 zł oraz 10 punktów. Tak? Zależy, ile się przekroczyło. 500 zł i 10 punktów. Niedawno czytałem w internecie, że pan 76-letni jechał swoim Lexusem 180 czy 200 na 80 było ograniczenie. A więc można pocisnąć. I ktoś napisał na forum od razu, niech ci starsi panowie, tam było inne słowo użyte, bardzo wulgarne, nie krytykują młodych kierowców, a sami nauczą się jeździć. Od razu się młodzi odezwali i się bronią, bo złapali starszego pana. Przychodzi pan policjant i mówi, panie kierowco, panie Leszku, 300 zł, 10 punktów według taryfikatora. A ja zaczynam błagać. Prosić. Panie władzo, niech pan się zlituje. Niech pan okaże łaskę. I policjant skruszony moim takim zachowaniem, buzią baranka, takiego skruszonego pastorka, który mówi, proszę. I co? Okazuje mi przychylność, na którą nie zasłużyłem. I mówi, ostatni raz, panie kierowco, żółta kartka. Następny razem będzie czerwona. Tak było kiedyś koło szpitala. Mówię z życia. Niech się nie śmieją ci, którzy też mieli do czynienia z złamaniem prawa, bo jedziemy na jednym wózku. Tak. Tak się ładnie pośmiać z drugiego, że go pan policjant zatrzymał. Ale siebie to nie widzimy. Ja się przynajmniej przyznaję. I darował mi pan policjant, okazał mi niezasłużoną przychylność, bo powinienem dostać mandat. Powinienem dostać mandat, powinien mi obciąć punkty, nałożyć punkty karne. To było według prawa, ale okazał mi niezasłużoną przychylność. Zakon mówi, jeśli zrobisz to, ja zrobię tobie to. Jeśli ty zrobisz to, to ja zrobię z tobą to. Jeśli zrobisz to, to ja ci będę błogosławił. Jeśli tego nie zrobisz, to ja cię zniszczę. To jest prawo. Uważnie czytajmy Boże Słowo. Otwórzmy księgi mojżeszowe. Jeśli będziesz przestrzegał prawa mojego, to będę ci błogosławił. Będę błogosławił ciebie w drodze, w podróży i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli nie będziesz, to cię zniszczę. Choroby na ciebie przyjdą. Wiecie, ja kiedyś to głosiłem. Stary zakon. Musiałem zrozumieć, czym jest Boża łaska. Że my nie żyjemy pod zakonem, że Bóg nas kocha bezwarunkowo, że Pan Jezus umarł za nas, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. I On pragnie nam pomagać. Z łaski wychodzimy z naszych błędów. Nie karze nas, nie rzuca pioruny na nas, nie przychodzą na nas stromotne choroby, bo złamaliśmy jakąś zasadę. Bo gdyby tak było, to ciągle leżymy chorzy, jesteśmy w łóżkach pokonani, jesteśmy przygwożdżeni przez prawo. Ale żyjemy w Bożej łasce. Zakon mówi... Jeśli zrobisz to tak, jak ci kazałem, to ja zrobię to, co obiecałem. A jeśli nie zrobisz tego, co ja ci kazałem, to ja nie zrobię tego, co obiecałem. I mamy problem. Bo z tego, co ja wiem, to nikt z nas nie jest w stanie zrobić wszystko tak, jak Pan nakazał. Jeśli tak będziemy funkcjonować, nigdy Pan nie uczyni to, co obiecał. Ale Bóg działa w duchu łaski i miłosierdzia. On widzi moje słabości. On wie, że musi we mnie jeszcze wiele zmienić. I On mnie kocha takiego, jakim jestem. Łaska jest bezwarunkowa. Przychodzi przez miłość Chrystusa do nas. Druga definicja łaski brzmi tak. Łaska to Boża zdolność, która mi jest udzielana, abym starał się robić to, co Bóg chce. Abym dążył do tego, by robić to, co Bóg chce. I robię to z łaski, nie dlatego, że jestem taki mocny, albo należę do kościoła zielonoświątkowego. To z Bożej łaski zaczynam żyć inaczej, niż żyłem wcześniej. To Bóg mnie uzdolnił, że jestem w stanie przebaczać. Bóg mnie uzdalnia, że jestem w stanie się wyhamować, wyciszyć, opanować moje złe ambicje i nerwy. To z Bożej łaski. To nie dlatego, że narzuciłem sobie system zakonu. Zrobiłem sobie całą listę nakazów i zakazów, które wiszą w moim pokoju. I rano wstaję i tylko się martwię, żebym któregoś z tych zakazów nie złamał. I drżę tak cały dzień, żebym jakoś dzień przeżył i aby Pan Bóg się na mnie nie pogniewał. Co za życie? Co za życie? W łasce Bóg czyni we mnie to, co nie jestem w stanie zrobić sam. W zakonie czynię to sam. Dzięki łasce Bożej, działaniu Bożej łaski w moim życiu, jestem w stanie pokonywać moje słabości. I drugi punkt mój brzmi tak. Łaska to nie doktryna. To osoba, to Chrystus, to prawda. I tutaj mamy ten werset, Jan 1,17. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza. Był taki czas, kiedy przyszedł zakon nadany przez Mojżesza. Łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. W pierwszym wykładzie mówiłem, stała się liczba pojedyncza. Łaska z prawdą wzięły ślub. Są jednym ciałem, to małżeństwo. Łaska i prawda. Co jest prawdą? Bardzo prosta odpowiedź. Biblia mówi, prawda to Chrystus. Pan Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. W innym miejscu Pan Jezus powiedział, poznacie prawdę, a ona was wyzwoli. O kim mówi? O sobie, o prawdzie, którą On jest. Czytamy dalej, że będziemy wielbić Go w duchu i w prawdzie. Musimy być w Chrystusie, jeśli chcemy wielbić Boga w duchu. Oto Chrystus przychodzi wpierw, a później Duch Święty do naszego życia. Prawda różni się od zakonu. Zakon też jest prawdą, ale prawda i łaska różnią się od zakonu. Wrócę do myśli, którą powiedziałem wcześniej. Jakub mówi, że jeśli jedno z przykazań łamiemy, łamiemy wszystkie. A więc musimy być doskonali, by nie łamać ani jednego. A nie jestem. Ja nie jestem. Jeśli już mi nie wierzycie, to zapytajcie mojej żony, że nie jestem. Nie jestem doskonały. A więc potrzebuję łaski. prawdy, czyli Chrystusa, abym mógł doświadczać Bożej przychylności. Bo nawet przestrzeganie wszystkich przykazań nie czyni mnie doskonałym. Młodzieniec przychodzi do Pana i mówi: Panie, co mam uczynić, abym zdobył życie wieczne? Pan Jezus bierze go na próbę i mówi: synu, przestrzegaj przykazań zakonu, Starego Testamentu. Ciągle jesteśmy w Starym Testamencie, to było przed śmiercią Pana Jezusa. A młodzieniec zaskakuje Pana Jezusa i mówi: Panie, wszystkie przestrzegam. Szok. Wszystkie. Wszystkie. Dlatego ciągle żył. Ciągle prowadził biznes. Ale Pan Jezus mówi: jednego ci brak. Jednego ci brak. Twoje serce jest tam, gdzie być nie powinno. Biblia mówi: gdzie skarb twój, tam i serce twoje. I Pan Jezus mówi: musisz swoje serce skierować w moim kierunku. Potrzebujesz łaski i prawdy. Potrzebujesz pójść za mną. Tak mu powiedział? Pozbądź się trochę tego majątku, nawet rozdaj go, bo on cię trzyma mocno w niewoli. Pójdź za mną, naśladuj mnie. I odszedł zasmucony. Nawet przestrzegając wszystkich przykazań, mamy tu smutnego człowieka. Bo mówimy o łasce, która daje życie. Wiecie, czasami widzę niektórych chrześcijan, którzy starają się być tak pobożni. Oni zakon sobie nakładają. Będę tak wyglądał, będę tak się zachowywał, będę taki poważny, będę taki skromny, będę taki i taki, i taki, i taki, aby się Bogu podobać. A Bóg mówi: ja cię widzę przez łaskę. Bo to nie to, jak ja się ubieram, jakie długie mam włosy, czy mam podmalowane oko. Sprawia, że podobam się Panu Bogu. My wszystko chcemy zamknąć w pudełku nakazów, zakazów i prawa. A tak naprawdę wszystko funkcjonuje w Nowym Testamencie na płaszczyźnie Bożej łaski. Oczywiście łaska daje nam mądrość, o tym też będziemy mówić. Bo ja tak zgłębiam ten temat. Ja tak żyję tym tematem. Bo jakbym odkrywał na nowo coś niesamowitego, coś, co się stało, gdy przyszedł Pan Jezus i dał nam to prawdziwe życie. Trzecia myśl brzmi tak: tylko Chrystus, tylko prawda, tylko wolność. Tylko Chrystus, tylko prawda, tylko wolność. Kiedyś Marcin Luther ogłosił takie hasło: tylko Chrystus, tylko łaska, tylko słowo. Wspaniałe ogłoszenie, wspaniała deklaracja. I czytajmy drugi rozdział listu do Galacji. Trochę słowa. Chciałbym, abyśmy go przeczytali. Abyśmy rozumieli, co mówi Biblia. Abyśmy poczuli klimat Bożego Słowa. Jesteśmy jednak przekonani, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia nie przez uczynki płynące z przestrzegania prawa, lecz przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I my uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, aby osiągnąć usprawiedliwienie dzięki wierze w Chrystusa. Piękny werset. Potwierdza moją teorię, mój sposób myślenia. Nie przez uczynki płynące z przestrzegania prawa. Boże Słowo, to nie ja piszę, to Boże Słowo pisze. A nie wskutek wypełniania tego, co nakazuje prawo. Wiadomo przecież, że nikt nie osiąga usprawiedliwienia za to, że dokonywał uczynków nakazanych przez prawo. Biblia Warszawsko-Praska tak to przedstawia. A jeśli szukających usprawiedliwienia w Chrystusie uważa się za grzeszników, ponieważ nie przestrzegają prawa, spotkaliście się z takimi zarzutami? Wy, usprawiedliwieni w Chrystusie, nie przestrzegacie prawa. Trzeba czcić dzień. Trzeba robić to, nie jeść tego, tamtego. Nie przestrzegacie prawa. Nie dajmy się zniewolić zakonowi, mówił apostoł Paweł. I ja mówię do Kościoła. Nie dajmy się zniewolić. To Chrystusa należałoby uznać za sprawcę grzechu. Bardzo ciekawe. Wiadomo, że to niemożliwe. jeśli na nowo usiłuję zbudować to, co przed chwilą zburzyłem, to sam nie okazuję żadnego szacunku dla prawa. Tymczasem ja właśnie wskutek nakazów i zakazów prawa stałem się martwym dla prawa po to, bym mógł żyć i tylko dla Boga. Z Chrystusem zostałem przybity do krzyża i wskutek tego już nie ja żyję, to Chrystus żyje we mnie. Żyję co prawda jeszcze moim doczesnym życiem, lecz jest to życie wiarą w Syna Bożego, który mnie ukochał i wydał samego siebie dla mnie. Nie mogę wzgardzić łaską Bożą. A jeśli usprawiedliwienia miałoby się dostępować przez wypełnienie tego, co nakazuje prawo, to Chrystus umarł nadaremnie. Galacjan 3, od 1 do 2. Apostoł Paweł zwraca się do Galacjan, do nawróconych Żydów, którzy przyjęli Jezusa, którzy zaczęli funkcjonować w zborze w Galacjan, i apostoł Paweł, odwiedzając ich, zobaczył coś, co go zaskoczyło, i pisze do nich w liście: o nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was, przed których oczyma został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Chcę się dowiedzieć od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Dlaczego apostoł Paweł był taki oburzony? Także Galacjanie zaczęli wracać do uczynków zakonu. Chcieli obrzezywać, chcieli czcić sabaty, chcieli prowadzić różnego rodzaju zwyczaje, z których wyszli, ale nawrócili się, przyjęli Jezusa. I apostoł Paweł mówi: problem z nimi. Oni tak mocno są zakorzenieni w tej starej tradycji, że muszę nad nimi jeszcze pracować, aby zrozumieli, że tych rzeczy robić już nie mogą. Dlatego powiedziałem ostatnio, bardzo odważnie, że musimy być bardzo ostrożni, jeśli sądzimy, wydajemy sąd na przykład na katolików, którzy się nawracają, przeżywają chrzest w Duchu Świętym, modlą się nowymi językami, doświadczają obecności Bożej, a ciągle jeszcze tkwią w swojej tradycji. Trzeba cierpliwości i modlitwy, aby zrozumieli, że już tego nie potrzebują, że już to mogą porzucić, że już nie potrzebują świętych, bo Jezus jest jedyną drogą, prawdą i życiem. Oni jeszcze tego nie zrozumieli. Oni w swojej gorliwości wynikającej ze starego życia, z tradycji, z tego, w czym wyrośli, próbują to wszystko robić. A my mówimy: o, demony, diabeł, jak może tam wielbić Boga, czcić Go językami? Jak Galacjanie mogli żyć dla Jezusa, a ciągle apostoł Paweł musiał ich korygować i napominać i prosić: słuchajcie, nie róbcie tego, nie ma potrzeby. Ale robił to z cierpliwością i napisał na początku listu do Galacjan, że to jest list do świętych w Galacji, że to są jego umiłowani bracia i siostry. Ciekawe, nie? Bardzo ciekawe. Rozmawiałem z szefem tej telewizji, który nawrócił się w Szczecinie w ruchu odnowy w Duchu Świętym. Mówi: jakie myśmy mieli nabożeństwa. Młodzież przychodziła, potrafiła się modlić od godziny 3 po południu, 4 do 5, 6 rano. Mówi, że środkowcy to cichutki kościół. Mówi: tam było jak w ulu. Tam ludzie tak krzyczeli do Boga, tak się modlili, tak przeżywali w językach, modlili się, prorokowali. Działy się niesamowite rzeczy. Ja później znalazłem się, mówi, w kościele świątkowym, bo poszedłem dalej z Bożym Słowem i poznałem prawdę. To przyszedłem na nabożeństwo, wydawało mi się, że jestem w jakimś kościele, który musi się przebudzić. Musi się obudzić, bo coś tak są poważni, tacy smutni, jakby tak naprawdę nie żyli tym, co mają. Niesamowite. Musimy być bardzo ostrożni. Bardzo ostrożni. Jako Kościół, jako ludzie dojrzali. Dlatego kochajmy katolików. Módlmy się o nich. błogosławmy im. Prośmy Pana, aby im objawiał prawdę, aby zrozumieli prawdę, że nie z uczynków, że nie potrzeba tych uczynków, że nie potrzeba pośredników, że nie potrzeba tych wszystkich dodatków, które mają od wieków, narosły one w ich mentalności, aby mogli się tego pozbyć i zaczęli wielbić Boga całkowicie wolni. List do Galacjan, 3 rozdział, już kończymy, jeszcze tylko kilka myśli. Obiecuję, że za tydzień mnie nie będzie. No więc będzie krótsze na pewno nabożeństwo. Tak Abraham zawsze mówił, jak kończył kazanie. Galacjan 3 rozdział, 21 werset. Czyż wobec tego prawa, czy wobec tego prawo sprzeciwia się obietnicom? Czy wobec tego prawo sprzeciwia się obietnicom? Ależ nie. Gdyby zostało dane prawo, które byłoby w stanie dać życie wieczne, to jest ciekawy werset. Gdyby zostało dane prawo, które byłoby w stanie dać życie wieczne, to człowiek rzeczywiście dostąpiłby usprawiedliwienia przez prawo. Czy dostąpiłby usprawiedliwienia przez prawo? Lecz Pismo wyraźnie mówi, że cała ludzkość znajduje się pod władzą grzechu, aby obietnica objęła swym zasięgiem dzięki wierze w Jezusa Chrystusa wszystkich, którzy mają wiarę. Wszystkich, którzy mają wiarę. Do czasu przyjścia wiary byliśmy trzymani w więzach pod strażą prawa, oczekując na objawienie się nowej wiary. Tak więc prawo było naszym wychowawcą. Aż do przyjścia Chrystusa. Abyśmy dostąpili usprawiedliwienia przez wiarę. Łaska uaktywniła wiarę. To łaska uaktywniła wiarę w nas. Ze słuchania o Chrystusie. A mówimy, że Chrystus jest łaską. Łaska jest osobą. A więc Pan Jezus Chrystus uaktywnił wiarę w nas. Uczynki zakonu to działanie w oparciu o ciało, o swoje siły. Nie jedz, nie pracuj, nie zaniedbuj itp. Łaska działa poprzez Ducha Świętego, którego przyjmujemy przez wiarę. I łaska działa w nas. I na koniec. Zakon zawiódł, zawodzi, łaska daje życie i nie zawiedzie. Rzymian 9 rozdział. Cóż wtedy powiemy? To, że poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości, sprawiedliwości dostąpili. Sprawiedliwości, która jest z wiary. A Izraelici, czy Izrael, który dążył do sprawiedliwości zakonu, do sprawiedliwości zakonu nie doszedł. Ciekawe. Takie mieli doskonałe prawo, ale do sprawiedliwości nie doszli. A poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości, sprawiedliwości dostąpili. Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, lecz jakby z uczynków. Potknęli się oni o kamień obrazy. Jak napisano, oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Chodzi o Jezusa. 10 rozdział listu do Rzymian. Bracia, naprawdę całym sercem pragnę ich zbawienia i modlę się za nich do Boga. Muszę bowiem przyznać im, że posiadają zapał Boży, ale nie mają dość rozeznania. To samo, co mówiliśmy wcześniej. Oto odrzuciwszy sprawiedliwość Bożą, próbują na jej miejsce wprowadzić własną sprawiedliwość, nie poddając się sprawiedliwości Bożej. A przecież celem prawa jest Chrystus, dający usprawiedliwienie każdemu, kto wierzy. Już bowiem sam Mojżesz powiedział, że jeśli ktoś wypełnia sprawiedliwość prawa, w sprawiedliwości owej będzie miał życie. A więc mamy jakby dwa kierunki. Możemy iść w kierunku zakonu, żyć pod prawem i szukać wypełnieniu zakonu życia, nie mogąc łamać ani jednego z przykazań, aby osiągnąć pełnię, lub możemy iść za Chrystusem, który daje usprawiedliwienie każdemu, kto wierzy. Z łaski. I ostatni fragment. Zachęcający. Jakby jeszcze dołączający do tego wszystkiego, o czym przeczytaliśmy. Galacjan 5, rozdział 1, werset. Chrystus nas oswobodził po to, żebyśmy byli rzeczywiście wolni. Trwając więc w tej wolności, uważajcie, żeby nie popaść na nowo w niewolę. Tak naprawdę brzmi ten werset Biblia Warszawsko-Praska. Słuchajcie, co wam powiem ja, Paweł. Jeśli poddacie się obrzezaniu, to będzie znaczyło, że Chrystus na nic wam się nie przyda. Radykalny. Przecież oni chcieli tylko obrzeskę sobie zachować. Tradycję aż od Abrahama. Tak bardzo oni się przyzwyczaili do obrzezania. Ale Paweł mówi, jeśli poddacie się obrzezaniu, to będzie znaczyło, że Chrystus na nic wam się nie przyda. Jeszcze raz powtarzam, mówi apostoł Paweł. Każdy, kto poddaje się obrzezaniu, tym samym jest obowiązany przestrzegać wszystkich przepisów prawa. Wszystkich. A więc jeśli mówimy, trzeba przestrzegać jakiegoś przepisu prawa, to nie możemy sobie wybrać, które lubimy i przestrzegamy je, ale musimy przestrzegać wszystkie, jeśli chcemy osiągnąć przychylność Bożą. Zerwawszy więzy z Chrystusem wy wszyscy, którzy pragnęliście osiągnąć usprawiedliwienie przez wypełnienie nakazów prawa, sami pozbawiacie się łaski Bożej. Ja nie chcę pozbawiać się łaski Bożej, bo ja wiem, że nie jestem w stanie wypełnić zakonu. Ale wiem, że jeśli Boża łaska będzie mi przychylna i Bóg będzie mnie prowadził, a ja będę Mu posłuszny z wyboru, to wtedy będę w stanie przezwyciężać wszystkie moje słabości. Jak? Dalej piąty werset mówi nam tak. My natomiast wspierani przez Ducha Świętego ufamy, że dzięki naszej wierze dostąpimy usprawiedliwienia. My, którzy ufamy Panu, ufamy Duchowi Świętemu, wspierani przez Niego, wspierani przez Boże działanie, w naszej wierze dostąpimy usprawiedliwienia. Tylko łaska. Powstańmy do modlitwy. Tylko łaska. Przychylność, na którą nie zasługujemy. Nie możemy mieszać zakonu z łaską. Tak wyraźnie te wszystkie wersety, tak było ich wiele, mówiły nam o tym. Czytajmy Boże Słowo. Czytajmy list do Galacjan. Skupiajmy uwagę na tym, co Bóg mówi do nas. Rozmyślajmy o Słowie Bożym. Źródło, które daje nam życie, to Boża łaska, to Chrystus w nas, nadzieja chwały. To życie, które Jezus wnosi. Pochylmy nasze głowy. Dziękujmy Bogu za Bożą łaskę, za Bożą przychylność. Za to, że nie musimy poprzez zakazy, nakazy, poprzez prawo i zakon otrzymywać życie, ale życie mamy z Jezusa, z łaski, usprawiedliwieni z łaski. Panie, dziękujemy Ci, że objawiasz nam prawdę. I dziękujemy Ci, że prawda daje nam wolność. Że prawda Jezusa zmienia nasze życie. Że prawda Jezusa czyni nas świętymi. Że prawda Jezusa sprawia, że jesteśmy wolni. Że prawda Jezusa pomaga nam zmagać się z naszymi słabościami i pokonujemy nasze słabości, zwyciężając to, co jeszcze w nas nie jest doskonałe. Dziękujemy Ci, że dzięki łasce mamy to, co mamy. Panie, spraw, aby Kościół był zafascynowany Twoją łaską. Aby był zafascynowany Twoją miłością. Aby był zafascynowany Twoim miłosierdziem. Abyśmy czerpali z tej przychylności Bożej do naszego życia wszystko, czego potrzebujemy. Panie, daj nam o tym rozmyślać cały tydzień. Spraw, abyśmy, Panie, o tym myśleli, abyśmy to rozważali, abyśmy o tym czytali, abyśmy wsłuchiwali się w głos Bożego Ducha Świętego i abyśmy zrozumieli, czym jest Boża łaska dla nas. Jak wielkie dobrodziejstwo niesie za sobą to, co daje nam Jezus. Panie, dziękujemy Ci, że z łaski tu jesteśmy. Cudowna Boża łaska ta zbawiła z grzechu mnie. Zgubiony, nędzny byłem ja, lecz dzisiaj cieszę się. Panie, dziękujemy Ci za tą łaskę, że z łaski mamy wszystko to, co mamy i jesteśmy tym, kim jesteśmy i zmierzamy, dokąd zmierzamy, dzięki Bożej łasce, Bożej przychylności, która została nam okazana w Jezusie. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Hallelujah. Chwała Ci, Jezus. Będziemy się żegnać, powiedzmy sobie, chwała Bogu za Bożą łaskę, chwała Bogu za Boże miłosierdzie. Pożegnaj się tak z bratem, z siostrą, pobłogosław go. Niech Bóg błogosławi ten tydzień, a Boża łaska i miłosierdzie będą nam towarzyszyć. Zostańcie z Bogiem, niech Bóg wam błogosławi, niech Pan was prowadzi. Niech Bóg będzie obecny w waszym życiu. Życzę wam tego z całego serca. Do zobaczenia w środę na modlitwie. Do zobaczenia w środę. Niech Bóg wam błogosławi.